Komiks Podróże w czasie Duszka Jasia. Muzeum. Historyjka opowiedziana za pomocą wielu małych kolorowych obrazków. Na obrazkach narysowane są różne miejsca i postacie. Nad głowami niektórych bohaterów widnieją tak zwane dymki, czyli białe pola z tekstem, które przypominają chmurki. Jeśli mają owalny kształt, mieszczą słowa, które bohaterowie mówią. Jeśli krawędzie są pofalowane, zawierają myśli postaci. Na pierwszym obrazku narysowany jest kawałek muzealnej sali. Przy sarkofagu i zabytkowych egipskich figurkach znajduje się postać przypominająca małego chłopca. Ma krótkie, nieco rozczochrane włosy, duże oczy i usta rozciągnięte w szerokim uśmiechu. Jego ręce są dość krótkie, a zamiast nóg ma wąski, zakręcony pasek, jakby skrawek chmury. Całe ciało, a nawet włosy postaci są niebieskie. Dziwny stworek unosi się tuż nad podłogą, patrzy prosto na nas. W dymku nad jego głową widnieje tekst.
Cześć, jestem Duszek Jaś.
Na kolejnych obrazkach w dymkach zapisane są dalsze słowa Jasia.
Zapewne byliście już w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i wiecie, że to miejsce skrywa tysiące opowieści.
Mówi Duszek, oglądając papirusy pokryte hieroglifami.
Dzisiaj chciałbym wam przedstawić historię tego miejsca. Zaczynajmy!
Duszek przenosi nas na skrzyżowanie ulic Wodnej i Klasztornej. Na rogu stoi czteropiętrowy budynek. Jedna ściana kończy się u góry ozdobną kamienną płytą zbliżoną kształtem do trójkąta o lekko pofalowanych krawędziach. Na drugiej ścianie widnieje duży napis Muzeum Archeologiczne. Duszek Jaś opowiada.
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu mieści się w Pałacu Górków. Kluczową osobą w tej historii jest Łukasz Górka, który znany był z tego, że...
Nigdy nie tknąłem ogórka, z ponurą miną dopowiada Łukasz Górka. To młody mężczyzna o ciemnych włosach z lekkimi zakolami nad czołem. Pod prawym okiem ma drobny pieprzyk. Jest ubrany w ciemnoczerwony płaszcz i ciemne spodnie. Stoi z założonymi rękami i niezadowolonym wyrazem twarzy. Duszek ciągnie swoją historię.
Łukasz był synem kasztelana gnieźnieńskiego Mikołaja i bratankiem biskupa poznańskiego Uriela.
Biskup i kasztelan stoją obok siebie, uśmiechają się do nas. Biskup ma na sobie wysoką trójkątną czapkę, pelerynę i krzyżyk na szyi. Kasztelan to wąsaty brunet, ubrany w ciemny surdut. Unosi rękę w geście pozdrowienia i mówi do nas hej, hej. Jaś opowiada.
W młodości sam również objął urząd kasztelana i szybko piął się po szczeblach kariery.
Łukasz wspina się po drabinie, cofa dłoń od szczebla. Aj, drzazga, wykrzykuje z bólem.
Ostatecznie objął starostwo generalne Wielkopolski,
informuje Duszek. Łukasz stoi na pagórku, uśmiecha się z dumą. Myśli sobie, górka jest na szczycie, he, he, he.
Posiadał wielki majątek, między innymi liczne miasteczka i wsie.
Łukasz siedzi na koniu, uśmiecha się na widok trzyosobowej rodziny. Mężczyzna wyciąga ku niemu rumiany bochenek. Witamy chlebem, mówi. I solą, dodaje kobieta, unosząc talerzyk. Mała dziewczynka podsuwa Łukaszowi miseczkę. I ogórkiem małosolnym zakrzykuje radośnie. Uśmiech przybysza zmienia się w wyraz obrzydzenia. Nie cierpię ogórków, mówi ponuro Łukasz. Duszek opowiada.
Nawet król Zygmunt Stary miał wielkie zaufanie do Łukasza Górki.
Łukasz siedzi przy stole z brodatym królem w złotej koronie. Może ogóreczka? Pyta król. Sam kisiłem. I już podsuwa Łukaszowi wiaderko z zielonymi ogórkami. Łukasz wytrzeszcza oczy z przerażenia. Mówi do siebie. Szybko, myśl, jak stąd uciec.
W 1499 roku poślubił Katarzynę z domu Szamotulskich.
Łukasz trzyma za rękę młodą kobietę w czerwonej sukni. Jej długie brązowe włosy przykrywa żółta chusta. Para się uśmiecha. W tle widnieje ogromne czerwone serce.
Miał syna i dwie córki.
Katarzyna wychyla się z domu. Kochani, obiad, krzyczy. Na stole w jadalni leżą półmiski z pieczonym mięsem i parującymi ziemniakami oraz talerze i sztućce. Przy każdym nakryciu stoi miseczka z zielonymi plasterkami. Łukasz i trójka jego dzieci wpatrują się w nie z obrzydzeniem. Fuj, mizerię, mówią razem w myślach. Duszek opowiada.
W posagu Katarzyna wniosła pałac Szamotulskich, który został przekazany Łukaszowi w 1508 roku.
Łukasz trzyma pod pachą rulon papieru. Czas na rozbudowę, oznajmia z uśmiechem.
Podczas rozbudowy powstał charakterystyczny dziedziniec. Górka sprowadził ze Śląska specjalne kolumny z piaskowca.
Łukasz z podziwem wpatruje się w wysoką kolumnę. Zdobią ją cienkie pionowe pasy, a u góry rzeźbione liście i dwa zwoje po bokach. Te kolumny wytrzymają 500 lat, z przekonaniem stwierdza Łukasz.
W tym okresie rozbudowy powstał charakterystyczny renesansowy łuk.
Łuk rozciąga się nad zakratowaną bramą wjazdową do pałacu. Jest zrobiony z jasnego piaskowca. Po bokach ma dwa wystające ze ściany filary, a u góry poziome belki. Niemal cały jest pokryty drobnymi rzeźbionymi ozdobami przypominającymi liście i kwiaty.
Do XXI wieku przetrwał nawet fryz kamienny z łacińską sentencją umieszczony w oprawie okiennej.
Dodaje Jaś. Fryz tkwi w murowanej wnęce. To pas z rzeźbionymi zdobieniami. Jest na nim wyryty łaciński napis, który można przetłumaczyć jako nie noście ciasnego pierścienia. Kiedyś znajdował się nad oknem jako część ozdobnej ramy. Reszta ramy nie przetrwała jednak do naszych czasów. Duszek Jaś opowiada.
Dalsze prace nad rozbudową przejął syn Andrzej.
Andrzej ma brązowe włosy i takie same zakola jak jego ojciec Łukasz. Jest ubrany w zielony płaszcz. Trzyma w dłoni ogórka. Odgryza kawałek. Kurczę, wykrzykuje zaskoczony. W sumie dobre te ogórki. Andrzej przechadza się po pałacu. Od strony ulicy dziedziniec jest już zamknięty murem, mówi do siebie, rozglądając się na wszystkie strony. A tutaj zrobimy sadzawkę z rybkami. Oczy Andrzeja aż błyszczą z zapału. Duszek opowiada dalej.
W 1592 roku, wraz ze śmiercią Stanisława, zakończył się ród Górków, a pałac przeszedł w ręce dalekiego krewnego, Piotra Czarnkowskiego, który sprzedał go gminie protestanckiej.
Jasnowłosy Piotr tuli do siebie sakiewki z pieniędzmi. Łatwo przyszło, łatwo poszło, mówi z szelmowskim uśmiechem.
W 1605 roku,
ciągnie Jaś,
za 7000 złotych pałac trafił do Magdaleny Mortenskiej, przełożonej zakonu benedyktynek w Chełmie.
Czas na zmiany, ogłasza siostra Magdalena, odziana w biało-czarny habit z czerwonym krzyżem nad czołem.
Wykupiono i połączono prawie wszystkie sąsiadujące kamienice w całość i powstał tu klasztor.
Siostra Magdalena stoi na środku kaplicy. Z dumą patrzy na rząd nowych ławek. Na ścianie między wysokimi oknami wisi krzyż. Przez otwarte drzwi do kaplicy zagląda inna, zaciekawiona zakonnica.
Benedyktynki wszystkie zmiany udokumentowały w kronikach benedyktynek poznańskich.
Donosi Duszek. Zakonnica siedzi przy biurku, pisze gęsim piórem. Starannie zapełnia tekstem stronicę grubej księgi. Duszek opowiada dalej.
W 1828 roku zamknięto klasztor benedyktynek, a budynki przekazano szkole dla dziewcząt założonej przez Ludwikę z Hohenzollernów.
Czas na zmiany, ogłasza młoda dyrektorka z jasnymi włosami związanymi w kucyk.
Następnie szkołę przeniesiono na ulicę Młyńską, a pałac stał się kamienicą czynszową.
Po przestronnym pokoju rozgląda się para młodych ludzi, ale tu ładnie wykrzykuje rudowłosa kobieta. Już widzę ogrzewanie tych przestrzeni zimą, dodaje wąsaty mężczyzna o wielkich, pełnych niepokoju oczach.
W 1834 roku pojawia się Julius Minutoli.
To młody brunet z wąsem i owalną twarzą, okoloną starannie przystrzyżonym zarostem. Patrzy przed siebie roziskrzonym wzrokiem. Ale ekstra pałac, zakrzykuje z zachwytem. Narysuję go.
Druga wojna światowa.
Ciągnie opowieść Jaś.
Pałac Górków cudem się uchował, ale w trakcie zdobywania miasta przez Armię Czerwoną został spalony.
Wzdłuż ulicy Wodnej ciągną się zrujnowane budynki. W ścianach pałacu są wielkie wyrwy. Na ziemi leżą sterty gruzu. Jaś oznajmia.
Jednak poznaniacy odbudowali pałac.
Tylko jak? Pytają zmartwieni mieszkańcy miasta.
Udało się to,
informuje Jaś.
Dzięki zachowanym kronikom benedyktynek poznańskich oraz rysunkowi Minutoliego. W 1967 roku stał się on siedzibą Muzeum Archeologicznego, a w 1968 roku otwarto pierwszą stałą wystawę – Pradzieje Wielkopolski.
W muzealnych gablotach leżą zabytki. Odwiedzający muzeum dorośli i dzieci oglądają je z zaciekawieniem. Mężczyzna i dwaj chłopcy wpatrują się szeroko otwartymi oczami w wykonany z brązu sztylet. Duszek Jaś jest teraz na skrzyżowaniu ulic przed muzeum.
Przyznasz, że historia tego budynku jest bardzo ciekawa.
Mówi z uśmiechem.
Na koniec zapraszam cię do odwiedzenia muzeum. Cześć!